Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. No i mamy dla was oczywiście kolejne omówienie, tym razem trzeciego odcinka The Falcon Soldier, tym razem z Baronem Zimo tutaj w centralnej pozycji, o tym sobie oczywiście pomówimy. No a najpierw takie ogólne wrażenia z tego odcinka, bo powiem wam szczerze, że ja mam troszkę mieszane uczucia, w tym względzie, że ja się świetnie bawiłem na tym odcinku. I prawdopodobnie był to najprzyjemniejszy odcinek w oglądaniu w taki no, czysto rozrywkowy sposób. Ale miałem wrażenie, że był tak niespójny z tym, co mieliśmy do tej pory w serialu. Wiecie, ten serial, który do tej pory był raczej na serio i raczej skupiał się tutaj na życiu wewnętrznym bohaterów i tak dalej, nagle zaczyna operować taką typową comic book logic i mamy, wiecie, no musimy zawiesić niewiarę na dosyć wysoko, w porównaniu do poprzednich odcinków chociażby, nie? Które jednak były mocno zakorzenione w tej... no wiadomo, fikcyjnej rzeczywistości, ale wciąż takiej w miarę realistycznej. I tutaj, wiecie, no... Nie wiem, Sam Wilson się przebiera za typa, który wygląda dokładnie tak jak on i jakby to jedyne przebranie, jakie przyjmuje, to ta marynarka. Mamy masę takich innych rzeczy, które trochę się, powiedzmy, kłócą z tym tonem, który mieliśmy do tej pory. I mieszane uszy mam właśnie dlatego, że kurczę, podczas oglądania mi to zupełnie nie przeszkadzało, nie? Jakby dopiero potem, kiedy zaczęłam o tym myśleć, zaczęło to troszkę zgrzytać. No bo ten odcinek był, mam wrażenie, trochę bliższy tego, czym ten serial miał być według tych naszych przewidywań, nie? Masa akcji, masa humoru, sporo tego banteru między bohaterami, ten Baron Zimo taki bardzo, no, komiksowy, powiedzmy. I o ile nie przeszkadza mi zupełnie to, że nie wiem, że nagle Baron Zimo jest pisany zupełnie inaczej, bo nie mam nic przeciwko takim zmianom, wiecie, z jednej produkcji na drugą, nie? Jeśli komuś pasuje w innym filmie coś zmienić w danym bohaterze, spoko, zawsze to można jakoś tam sobie naciągając tutaj jakoś to uzasadnić. Ale trochę mam problem mimo wszystko, kiedy mamy zmiany tonu z odcinka na odcinek, nie? Więc z jednej strony super mi się to oglądało, ale z drugiej strony jakoś tak mam wrażenie, że w trochę innym kierunku nagle całość poszło.
Ja napisałem od razu komentarz, że według mnie to był najsłabszy odcinek z tych trzech, ale jednocześnie właśnie świetnie się bawiłem, Zimo krat show i tak dalej. Ja mam podobnie właśnie, bo jak oglądałem, no to właśnie ten banter, chłopaki lubią draki i tak dalej, wszystko co mówiliśmy, co ma się pojawiać. I taki ten Mission Impossible styl, wiadomo, te szpiegostwo, ale nie bardzo z sensem, ale ktoś gdzieś do jakiegoś klubu pójdzie, z jakimś bossem pogada, ktoś się postrzela. Więc tak, rozrywkowo to był super odcinek, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że właśnie po obejrzeniu go stwierdziłem, dobrze się bawiłem, ale jednak tak po przemyśleniach to był najsłabszy odcinek. Tutaj nie było tego podtekstu, jak w pierwszym odcinku na przykład, tego Bakiego na terapii, czy w drugim tego motywu, jak oni razem siedzą, jak jest Isaiah i te wszystkie motywy, które się przewijają, które gdzieś tam cały czas to wybrzmiewają. W tym odcinku na dobrą sprawę coś tam z Sharon było, na coś tam takiego proszonego, ale nie jakoś bardzo. Z Flag Smasherami, ale to też tak na pół gwizdka. Ktoś tam umarł, coś tam. Nie, to mniej więcej tak się działo. A tak to biegamy, szczelamy, wybuchamy, banter i tak dalej. Więc rozrywkowo fantastyczny odcinek, ale podobnie jak ty mam mieszane uczucia.
Kurczę, ja się troszkę nie zgodzę, bo tutaj jest dużo tych rzeczy, które stanowią o tej właśnie takiej koherencji z tymi poprzednimi odcinkami. Mamy na przykład tego Bakiego, który musi wrócić do persony Winter Soldiera w całości. Jezu, i tam tak ten ból jego czuć, jak on jest wkurwiony, że musi to robić. Jest jaką miną tam cały czas stoi, nie? Jeszcze mamy tych ludzi, którzy go tam telefonami nagrywają, to też pewnie jebnie w jakiś sposób. Będzie musiał się tłumaczyć i kombinować. Dla mnie to było przerażające. Cała ta właśnie ta scena z Flag Smasherami, nie? Że wcześniej mówiliśmy, że oni tak balansują, można czuć do nich sympatię, nie? A tutaj widzimy, że oni no jednak w konkretny sposób działają, nie? Że trzeba, no nie można być w tej strefie szarej, nie? Trzeba działać albo tak, bo inaczej no nie będą nas słuchać, nie? I oni innych, ta druga strona, nie rozumie innych sposobów rozmowy, nie? Dyskusji, jak przemoc. I oni też się do tego posuwają i dla mnie to było też mega przerażające. Mamy tą scenę z Capem Walkerem, nie? Który wchodzi i zaczyna coraz bardziej kapować, coraz bardziej idzie w tą stronę takiego, że o, dobra, mam już tą pozycję, nie? To ją w jakiś sposób wykorzystuje, nie? I tak jakby się ją upajał coraz bardziej i to są naprawdę mocne sceny, które dalej są w duchu tego, co widzieliśmy w dwóch poprzednich odcinkach. No i oczywiście jest dodanych tego dużo tych takich rozluźniających scen i to idzie w tą stronę bardziej rozrywkowej już produkcji, bo musi też iść. Też zresztą wiemy, że reżyserka, która nad całością sprawuje pieczę, czyli Carrie Skokalt, Tak, tak się mogłem pomylić. Ona ma doświadczenie, wiesz, serialowe od 100 lat, nie? Ona tam jeszcze w latach 90. robiła wszystkie te Nikity i takie rzeczy. I ona wie, co trzeba dać, żeby też ten serial jednak trafiał do większej ilości odbiorców, nie? I to dalej ma być produkcja Marvela. I się nie dziwię, że w tą stronę poszli, ale dalej uważam, że utrzymują jednak ten wyrobiony klimat z pierwszych dwóch odcinków. No, tutaj jednak ten Zimo wchodzi, który, tak jak Łukasz mówił, on jest innym Zimą niż Civil War, ale też mogę sobie to wytłumaczyć, że kurczę, to typ też przepracował pewne, to ja go z tej strony na razie, zobacz jak on będzie zwijany, że on mógł coś przepracować, nie? Że on inaczej podchodzi do tej całej sytuacji i on jest też fajną przeciwwagą przez to, do tego co przechodzi Bucky i co przechodzi sam, nie? Że on już jest poza tym, on już zrobił co miał zrobić, nie? Tutaj się pojawia oczywiście jakiś plan znowu dla niego i znowu jakieś działanie, że może coś robić, ale on ma zupełnie inne podejście już do tego, bo on nie ma już nic do stracenia w tym momencie, nie?
Że skoro jesteśmy przy Zimą, to chyba warto pogadać, bo to jest highlight tego odcinka, jakby to wszyscy się zgrają wszędzie, na wszystkich recenzjach, wszyscy piszą jak
mój ulubiony gif, nie?
Jak Brule się świetnie bawi tą rolą i tak, mi to w ogóle nie przeszkadzało, jakby przychodzi do Zimo i Zimo jest w więzieniu i jeszcze zaczyna tą wyliczankę, która do prania mózgu Winter Soldiera i jeszcze jest ten Zimo z Civil War i jeszcze wiesz, jeszcze tam ten sekundkę on jest.
Wiesz, manipulujący.
Tak,
nie?
tak, po czym wychodzi z tego więzienia i przychodzi do tego hangaru czy tam tego, gdziekolwiek oni miejsca, gdzie oni się kłócili i w 5 sekund to już jest Baron Zimo, a potem nagle wychodzi na lotnisko, mówi jestem Baronem, mam samolot, mam starego lokaja, w ogóle co się dzieje, nie? Takie nagle przejście, no ale mówię, ponieważ nawet Brule jest tak świetnie się bawi tą rolą i jest tak magnetyzujący przy tym wszystkim, że jakby wybaczamy, nie? Od razu się wciągamy w tego nowego Zimo. I jasne, można to wytłumaczyć chociażby w prosty sposób. Minęło parę lat, a ten Zimo osiągnął to, co chciał osiągnąć, rozpieprzył Avengers wtedy, i to konkretnie. Zresztą mógł mieć potem drobne przemyślenia o tym, że rozpieprzył Avengers, a potem było pstryknięcie. Czyli nie wiemy, czy on zniknął. To jest ciekawe. Bo nie wiemy, nie mamy pojęcia, czy on był, czy nie był. I na tym etapie to jest ten Zimo, który jakby z jednej strony można wierzyć, że on chce, żeby ten program Winter Soldier i wszelkie Super Soldier Serum, żeby poszło się walić, bo to była jego misja i teraz wyjdzie na durnia, jak to tego nie skończy. Ale z drugiej strony, no to jest ten typ, który wiesz, że ma jakiś plan pod planem, który gdzieś tam, wiesz, ma swoje cele. I to się fantastycznie śledzi. To jest ten gość, jak w ostatnim Mortal Kombat Shang Tsung, kiedy czekamy aż zdradzi, tak? Czekamy aż zdradzi, ale jednocześnie bawimy się doskonale, bo i bohaterowie wiedzą, że on prędzej czy później spróbuje ich zdradzić i on wie, że oni wiedzą i może tak zapętlać. Ale to jest dynamika, która w filmach działa fantastycznie, o ile masz charyzmatyczną postać, a tu jak najbardziej ona jest.
Nie uciekam przy pierwszej możliwej okazji.
Bo to
będzie zaplanowane.
Tak, on zresztą chce zobaczyć, co się będzie działo. Nie? On jest ciekaw. Nie?
Znaczy,
to tak
on ich też potrzebuje. To nie jest tak, że on może uciec i co. No, oni są jego świetnym zasobem w tym momencie.
No ja mówię, że w to, że serio chce się pozbyć tych
tak.
Żołnierzy, nie? Biegających dookoła.
Znaczy to byłoby niespójne z tym, kim jest i co robił wcześniej kompletnie już.
No, i też w momencie, kiedy on ma te przemyślenia swoje o Kapitanie Ameryce i o tym, że boli autorytetów i tak dalej, to nie dość, że to ma sens, to jeszcze coś, co mi jest ogólnie bliskie. Ja pytania, że nie powinien autorytetów, bo to się zawsze źle kończy. I no mówię, to jest całkiem spójne to, w jaki sposób on jest tutaj dalej pisany. To pod tym względem to jest też, mówię, spójne z tym, jak Zimo był przedstawiany w Civil War. No jakby też miał ten swój cel, którego się trzymał, jakby on inny charakter, nie? I celowo też zapytałem na swoim Facebooku, jak ludzie odbierają tę zmianę, powiedzmy, w charakterze. Szczególnie mają coś przeciwko takim zmianom, nie? Gdzie mamy postać w danym jakiejś produkcji, w serialu czy filmie, powiedzmy, ta sama postać w tym samym uniwersum, w innym filmie już ma trochę inny charakter, co czasami się zdarzało w MCU, ale to jest taki dosyć znaczący przykład. I odniosłem wrażenie, że chyba ludziom to przeszkadza, bo większość osób próbowała to tłumaczyć w bardzo pogrętny sposób, że no właśnie on na pewno siedział w tym więzieniu tyle lat i na pewno mu przeszło i ogólnie jest teraz innym człowiekiem i tak dalej. Niby tak, takie historie się zdarzają, ale mówi się, no nikt tak nie pisze, nie?
Jakby on strasznie wyluzował, nie? Jakby myślisz, że siedział w więzieniu, to może jakoś by to wpłynęło, a to jest ten gość, który był super poważny, a teraz zrobił się taki bardzo wyluzowany.
Jakby ludzie się zmieniają, jasne, nie? Czasami się zmieniają sami siły, czasami się zmieniają pod wpływem terapii, pod wpływem jakichś wydarzeń i tak dalej. Zwyczaj jak piszesz coś takiego w fikcji, no to jest... Chcesz to uzasadnić jakoś, nie? Nie możesz po prostu przedstawić postaci nagle o zupełnie innym charakterze, no bo to zbija z tropu po prostu odbiorcę, który zna jego poprzednie wydanie, więc no mam wrażenie, że tutaj jest taki przykład, ale ja jestem, tak jak wspomniałem, bardzo mi się podoba to, że autorzy nie przejmowali się tym, po prostu napisali postać pod swój konkretny serial, pod ten konkretny odcinek w zasadzie. Zresztą no, ten odcinek pisał Derek Kolstad, który no, pisał wszystkie Johnny Wicki i teraz jest scenarzystą nadchodzącego Nobody, więc trochę ten odcinek przypomina to, co jest w tego typu filmach, wiecie, ten taki jednak, bo jest taka dosyć pretekstowa, na zasadzie jedziemy tu się bijemy z kimś, potem jedziemy tu, potem tu, od czasu do czasu mamy coś, co nie wiem, nas zaszokuje albo zaskoczy i trochę ten odcinek taki był i ten Zimo w takiej formie się idealnie sprawdza, bo to jest taka trochę jednak przerysowana, może nie kreskówkowa, ale właśnie lekko przerysowana postać, która w takiej, wiecie, w takiej oprawie, no, wypada bardzo dobrze. Ogólnie Jeśli jeszcze na moment, wracając do tego, co Radek powiedział wcześniej, i a propos tego, co Zimo mówił o Kapitanie Ameryce, mam wrażenie, że właśnie ten motyw z tym, kim jest Kapitan Ameryka, czym jest jako symbol, czy co oznacza ta tarcza, to jest coś, co chyba przede wszystkim zostało, powiedzmy, jako taka kwestia, którą dalej ten odcinek jednak rozważa, nie? Szczególnie tutaj z perspektywy Sama i Bakiego.
To był właśnie najlepszy moment według mnie. To był ten moment, który właśnie, jak mówiłem wcześniej, ten motyw z Isaiah czy inne rzeczy, to jakbym miał powiedzieć w tym odcinku, jaki był ten taki lepszy moment, to był właśnie ta rozmowa w samolocie. O tym maszerowaniem i o tych, no nie, że same autorytety są złe, ale niekwestionowane autorytety są złe.
Tak, no, to jest super moment. Dla mnie w ogóle najlepszy moment tego odcinka to jest, jak Zimo porównuje w ten swój taki pokrętny sposób, ale to wiadomo od razu, o co chodzi, jak mówi o tym, że Kapitan Ameryka jest jak Hitler,
mówi o maszerowaniu na wojnę za
flagą. Tak, jak on właśnie ten status ikoniczny, nie, jakie to jest niebezpieczne. To jest super rzecz, w ogóle to jest temat przewodni dla mnie całego serialu, nie? Te właśnie różne strony Kapitana Ameryki, różne spojrzenia na niego, nie?
Taka postaci. Nie? Czyli co znaczy niekwestionowany autorytet.
To, co Spencer robi, i widać, że ktoś tutaj czytał ze scenarzystów, z twórców przed tym Secret Empire, nie? Bo to jest tego naprawdę, naprawdę dużo, nie? Tego, jakim zagrożeniem może być też Kapitan Ameryka, nie? Że nie możemy go tylko wystawiać na piedestał, ale on też może być, no, tak jak mamy tego Johna Walkera w tym odcinku, nie? Który wykorzystuje swoją pozycję i coraz bardziej idzie w tą stronę, kurwa, wiecie, kim ja jestem, nie? Wiecie, że noszę tą tarczę, nie? Jestem tą flagą.
Jeszcze jakby John Walker nie zszedł na tą złą drogę, powiedzmy, ale jest już tam, wiesz, o krok od tego, żeby mu to... Ten autor, to cieszę się, jakby tak szybko to się nie dzieje, że gdzieś tam...
A tak, ale wiesz, coś... ale rozumiesz, czemu on to robi, nie? Wiesz, że on, kurczę, no czemu wy nie widzicie? Ale tak, ale
to,
wiesz,
że nie traktują go tak samo jak poprzednika,
tak,
nie?
Tak. I czemu jak wy ludzie reagujecie na to? Przecież ja jestem Kapitanem Ameryką, nie? Jestem tym kapitanem.
Jeszcze wracając do Zimo na chwilę, co chcę powiedzieć, to też jeszcze bardziej dla mnie wiarygodny jest ten motyw z tym, że on faktycznie chce się pozbyć tego całego programu, kiedy on wbrew... wszystkim zabija tego naukowca. Dlatego, że to jest gość, który mało tego, że on chce zakończyć ten program i pozbyć się super żołnierzy, on chce to zrobić za wszelką cenę, co robił już do tej pory. I nie obchodzą go żadne półśrodki, nie obchodzą go... Nie idzie na kompromisy, tak? Jego kompromisem jest to, że współpracuje z samym Ibakiem, ale czy to kompromis, czy raczej używanie najlepszych środków, jakich ma dostępnych. Natomiast w momencie, w którym siedzi gość, który odtworzył Super Soldier Serum w niewielkim stopniu, to jest zagrożeniem, jest ryzyko, że on otworzy je znowu, a sami Bucky go nie zabiją, oni go wezmą, może jeszcze co gorsza oddadzą amerykańskiemu rządowi i nagle okaże się, że będzie tego więcej. Więc ja widzę Zimo jako tego gościa, który po prostu pozbywa się tego za wszelką cenę. Gość nie ma prawa wyjść stamtąd żywy według Zimo, bo jest zbyt dużym zagrożeniem do tego, jak on widzi świat i to jest super konsekwentne.
Tak, w ogóle był to taki moment, kiedy Zimo przeskoczył w ten tryb, wiesz, niszczyciela, nie, jak on tam wspomina, nie, że on tutaj, że za wszelką cenę, że musi to robić, nie, i Zimo nagle ma takie... tylko oczami porusza, wiesz, wyjmuje ten pistolet i jeb, nie? Że już koniec, nie? Że gość jest nie do uratowania, nie? On wie, co z tego może wyniknąć, jak go zostawi przy życiu.
Ja myślę, że koleś mógłby być najwspanialszym, czysto, krystalicznie dobrym człowiekiem, którego, nie wiem, zastraszyli czy coś, i Zimo i tak by go zarąbał, bo po prostu... No.
Ale był ten jeden moment, nie? Że gość jednak o krok za daleko poszedł z tym, co tam
jasne,
tłumaczył.
Jasne, ale wydaje mi się, że tam głównym problemem był to, że co do czego się zdolny, nie?
Bo a propos jeszcze właśnie tego rozważenia, kim jest Kapitan Ameryka i tak dalej. Właśnie tego, co mówił Zima właśnie w samolocie. To, co on mówił, że wiecie, że nie chcemy armii Red Skull i tak dalej, no to jest coś, co, z czym trudno się nie zgodzić, nie? I no, nie da się też ukryć, że no, Steve Rogers w ramach tego tej uniwersum no, jest tym ewenementem, jest tym jedynym typem, który na dobrą sprawę byłby, może nie jedynym, nie? Ale jednym z naprawdę niewielu typów, których ta siła i jednocześnie pozycja, jaką miał, ten autorytet, jakim się cieszył, no nie skorumpowała w żaden sposób, nie? Tylko dlatego, że on miał ten światopogląd, gdzie no, jego zadaniem czy celem było zawsze odpowiednio reprezentować tę tarczę, odpowiednio reprezentować to, czym powinien być i cały czas dorastać do tego, nie? Jakby Steve nigdy nie miał przeświadczenia, że coś mu się należy że zasługuje na coś, nie? Jakby on starał się praktycznie cały czas robić wszystko, żeby na noszenie tej tarczy zasługiwać, podczas gdy widzimy, jak to działa na normalnego typa, jakim jest John Walker mimo wszystko, nie? No jasne, jakby on ma doświadczenie wojskowe i tak dalej, ale z charakteru widać, że jest po prostu zwykłym gościem, który ma wątpliwości, który też tutaj widać, że no, ta sytuacja, w której zresztą on jest sfrustrowany nie tylko tym, że ludzie nie traktują go tak jak Kapitan Amerykę, ale też tym, że to śledztwo im nie idzie, nie? No bo oni nie mają praktycznie żadnych tutaj poszlak ani niczego kompletnie. W związku z tym, no, ta frustracja się przelewa na tę właśnie próbę wykorzystania tej swojej pozycji. Słuchaj, się każdy by próbował zrobić, nie? No, trzeba mieć naprawdę silną wolę i taki krystaliczny charakter, żeby nie próbować wykorzystać tej sytuacji, to bardziej, że to w dobrym celu, nie? Jakby to nie jest tak, że on tutaj robi to dla bogactwa czy władzy nad światem, czy coś takiego. No on chce rozwiązać tę zagadkę, no i tutaj pozbyć się tych ludzi, którzy... tych groźnych terrorystów, nie? Więc podejrzewam, że John będzie tak dalej spadał w dół im gorzej będzie mu szło to śledztwo, a pewnie będzie szło gorzej, no bo nie sądzę, żeby szybko wszystko rozwiązał. Plus w którymś momencie podejrzewam, że dostanie to super serum i kto wie, czy to właśnie nie skorumpuje go bardziej, nie? Tym bardziej, że wtedy już faktycznie będzie mógł iść po trupach do celu, nie? To nie jest tak, że już wtedy jakby będzie mógł komuś wybić z głowy pomysł, żeby mu coś nie powiedzieć. Więc no to jest interesujący wątek, bo to jest dobry kontrast do tego, kim był Steve Rogers. A jednocześnie mam wrażenie, mam nadzieję, że też serial poruszy to, że no Steve nie był krystaliczną postacią mimo wszystko, nie? Jakby był człowiekiem, który miał swoje wady. To jest coś, o czym mówiliśmy w tydzień temu. Nasi bohaterowie, Sam czy Bucky, jakby też powinni sobie to uświadomić, nie? Że to nie jest tak, że Steve był tym idealnym typem, który po prostu no, nie miał żadnych, wiecie, nic go nie kusiło, nic nie miał żadnych wad. To był gościem, który po prostu starał się być najlepszym kapitanem, jakim może być, nie? I starał się dać z siebie wszystko, co tylko mógł. Absolutnie tylko tego tak naprawdę Steve wymagał od Sama w momencie, w którym dał mu tę tarczę, nie? Gdzie widać, że zostało to przez Sama zinterpretowane zupełnie inaczej, nie? Na zasadzie, że hej, no to ja ci nie nadaję do tego, nie jestem taki jak ty, więc...
Ten kontrast jest super, bo masz Sama i Buckiego, którzy obaj wierzą w super Steve'a, ale jednocześnie sobie przeczą, no bo Bucky uważa, że Steve nie może się mylić, a Sam uważa, że Steve się myli, ale w kwestii jego, co do tego, że on jest godny tego miana. Więc, ale to nie chodzi o to, że coś jest nie tak ze Steve'em według Sama, tylko z nim. Więc to jest zabawne, że jednocześnie obaj mają tą taką, stawiają Steve'a na piedestale, ale jednocześnie sobie potrafią przeczyć w tym całym działaniu. I to świetnie działa. Jak właśnie też czasami podchodzimy do autorytetów właśnie. Ktoś się jednocześnie nie może mylić, ale jednak może. I nam to pasuje.
A w ogóle nad całym tym serialem się unosi ten duch tych słów doktora Elskina, nie? Że nie potrzebujemy tutaj perfekcyjnego żołnierza, tylko dobrego człowieka. Nie? I też ile znaczy w ogóle walka o to, żeby być dobrym człowiekiem, nie? Że od tak sobie nie jesteś dobrym człowiekiem, nie? Ile się musi starać, żeby nim być. Zresztą Steve to powtarzał, gdy dawał tarczę Samowi, ile dobrze pamiętam, nie? Że o, Sam jesteś dobrym człowiekiem, nie? I to bardzo fajnie spaja ten serial, nie? Właśnie to, kim jest kapitan i jakie są tego blaski i cienie, nie? Bo tak jak mówicie tutaj, nie? Że Steve też miał swoje za uszami, no kurczę, sama jego decyzja w Endgame, nie? W finale, którą podjął, no ona była mocno samolubna, plus tam jednak, jak zaczniesz o tym myśleć, no to wprowadzała dużo dewastacji do życia ludzi w czasach, gdzie on się zatrzymał i sobie on wybrał te życie, które może przeżyć na nowo, bo mu się niby należało, ale no też nie... Wiemy, co się mogło dziać z innymi, którzy mogli w tym czasie mieć te swoje życia, nie? Które on zmienił. No i z Capem można tak kilka rzeczy znaleźć, nie? I to jest bardzo fajne, nie? Ja to mi się bardzo podoba, że on nie jest troszkę odikonizowany, nie? Odbrązowiony. I to jest bardzo fajne, nie? To jest, będzie też dobre dla postaci, nie? Bo wiemy, że jeśli Steve się w jakiś sposób pojawi... Ja bym w ogóle chciał tutaj, żeby ten dziadek Roger się pojawił w którymś momencie, właśnie, bo coraz bardziej idziemy w tą stronę, że on by coraz bardziej pasował, nie? Jakby się ta Sharon pojawia, o tym zaraz pogadamy, jakie ona może mieć połączenia z różnymi osobami tutaj. I ten dziadek Steve jest coraz bliżej, już nie jako właśnie takie cameo, że o, pojawi się stary Rogers, nie, będzie super, żeby go tylko tam wcisnąć, ale że on tutaj idealnie pasuje do tej fabuły na podsumowanie, nie?
Wydaje mi się, że tak jak w wielu przypadkach to o, nie chcę cameo, nie chcę czegoś tam, bo nie chcesz odebrać tego, ale tu się zbyt dużo kręci wokół Steve'a, żeby mi to nawet przeszkadzało. Bardziej bym, tak, uważam, że gdzieś tam powinien stary Steve się pojawić. Dobrze byłoby, gdyby chłopaki mu wygarnęli, co sądzą, albo żeby on im powiedział, że nie możecie cały czas żyć patrząc na mnie, jakby musicie sami patrzeć na jakby
siebie. Mógłby na przykład ogarnąć. Przeprosić za zostawienie Buckiego samego
kompletnie
sobie.
Kompletnie przeprosić za Buckiego, tak, za to, że go
ale olał. Też wiecie, no ten motyw z przekazaniem tarczy Samowi jednym zdaniem na zasadzie, ej, to teraz twoja tarcza na razie, no tak. Jakby też go postawił w trudnej sytuacji, nie, mówmy się, bez, jakby, nie wiem, ogłoszenia tego na jakiejś konferencji czy czymś takim.
Nie, to w ogóle było takie, że Steve był taki, o, przekażę mu tarczę, to ona tyle znaczy, nie, ona jest takim dobrym i w ogóle jakby nie pomyślał o tym, coś za tym się ciągnie jeszcze, nie, jakie wady, nie, i ile sam będzie musiał, nie. Jak dostanie po dupie, nie,
bardzo
nie wytłumaczył.
Chciał, żeby
tego
się
nawet
pojawił stary Steve, on tutaj by to bardzo dobrze spiął. To nie jest absolutnie konieczne, można napisać inaczej, ale wydaje mi się, że to byłoby całkiem spoko.
Tak, no ogóle, wspomniałeś... tak, tylko dodam jeszcze do tego, że tutaj właśnie za dużo rzeczy wisi w takim zawieszeniu, które sobie możesz dopowiedzieć, nie? Że pewnie ze starym Steve'em tam gdzieś gadał sam, nie? Poza kadrem. Pewnie Bucky też gdzieś tam gadał, bo ten Steve tam jednak był, nie? Jako ten dziadek. Ale chcesz to zobaczyć, nie? To nie powinno wisieć tylko w tym właśnie w takim dopowiadaniu, bo to jest no, słabe.
Wspomniałeś o Sharon. Bo to też jest postać, która jest przywrócona i jakby której też coś tam dodają, żeby nie była postacią, która była nie postacią w tych poprzednich filmach. Ciężko mi jeszcze na tym etapie powiedzieć coś więcej o Sharon. Widzimy po zakończeniu, że to nie jest cameo, wpadła na odcinek, pomoże wam, a potem zniknę.
My już z Łukaszem swoje wiemy, nie?
Już coś tam się dzieje, nie? Już są podejrzenia, że to Sharon jest power brokerem i tak dalej.
Ja bym w inną stronę poszedł, że to jednak Sharon jest tam tak zakonspirowaną agentką od lat, nie? I nie dziwi mi się, jakby właśnie dla Steve'a
Sharon
pracowała albo dla kogoś.
Znaczy Sharon zniknęła na te 5 lat, ona też była snapped, nie? Też jej nie było. Znowu, czy miała aż tyle czasu, żeby zrobić kilkuletnie ustanowienie? Miała 2 lata.
Power Broker nie działa od właśnie dawniej.
Tak. No to no, ja nie mówię, że jest. W każdym razie...
A ciągle stawiam, że to Zola, więc...
W każdym razie, jeśli chodzi o tę samą Sharon, to nie był odcinek, który jakoś jeszcze mocno rozbudował, nie miał tak dużo dla niej miejsca. Podobał mi się całkiem ten wątek z tym, że ona próbuje sobie ustawić życie w tym Madripurze, że jakby nie jest już w żaden sposób krystalicznie, że ma spore wyrzuty do chłopaków, szczególnie do Sama. I jakby spoko, bo to nadaje tej postaci jakiś cel, jakiś kontrast, coś przeszła, jakiś konkretny bagaż. Ale jeszcze nie mogę powiedzieć, żeby to było takie wow, zrobili Sharon super fantastyczną postać. Mam nadzieję, że to jeszcze przed nami, ale póki co była okej.
No, znaczy ona miała tutaj najlepsze sceny akcji, nie? Które były całkiem też one. I tutaj szczególnie było widać ten scenariusz tutaj.
Weak style.
No, ale jakby... Miałeś wrażenie, że Sharon się tutaj pojawiła po to, żeby ci zasugerować, że
coś do
pracuje
przodu,
dalej.
Nie.
Tak, że z jednej strony robi tam chłopakom ten guilt trip, że szczególnie Samowi, że no, zostawili ją, nie miała tego wsparcia tutaj Avengers i tak dalej, więc musiała sobie radzić sama. A jednocześnie nie zdaje sprawy, znaczy później jeszcze przyjeżdża po nią ktoś i
wiemy, że będzie
samochodu
dalej,
i tak dalej.
Nie?
Więc wiemy, że coś będzie dalej, wiemy, że z kimś dalej pracuje. To nie jest tak, że faktycznie była zostawiona sama sobie najpewniej, albo ewentualnie była, ale i tak znalazła jakiś kontakt. I no teorie są tutaj różne, ja nie wierzę za bardzo w to, że nie wiem, że jest właśnie power brokerem, ale nic takiego. Natomiast myślę, że jest prawdopodobnie, że współpracuje z, bo już znamy, jeśli nie z wspomnianym Steve'em, no to być może po prostu dalej z poprzednimi pracodawcami, powiedzmy, nie? No, mówmy się, no to jeśli sam, jeśli Bucky mógł być zrehabilitowany, no to myślę, że koniec końców i ktoś do Sharon by się odezwał. Jeśli nieoficjalnie, no to tymi nieoficjalnymi kanałami, bo widzimy, że sobie
może
źle radzi tutaj
Sharon
poza...
współpracuje z Wakandą.
A, no mamy jeszcze tutaj element Wakandy.
Bo to by, wiesz, to by mogło tłumaczyć skąd ona się Ayo nazywa chyba?
Ayo, no.
Ona wiedziała, gdzie oni lecą, bo Sharon wiedziała, gdzie oni lecą i no. wiedziała, gdzie oni będą. I Ayo tam jest, więc może od Sharon to wie. Może tam jest współpraca.
To też by miało sens.
No to jest z... takie fajne, super szpiegowskie, nie? Że kto jest z kim połączony, kto tutaj kombinuje, nie? Kto kiedy kogo zdradzi. I to jest bardzo fajnie prowadzone, nie? Widać, że mają pomysł na ten serial taki konkretny, nie? I się tego trzymają. To nie jest tak, że przeskakują ci właśnie między różnymi... Tak jak mówiliśmy, że niby jest ta taka zmianka, nie? Z tego klimatu, ale dla mnie to jest dalej mocno szpiegowskie i jednak ten rdzeń ale cały czas jest utrzymywany.
Skoro właśnie motyw Ayo, to jest tak super, że to zrobili. Ona była w Civil War przecież, ona była... Dora Milaje, która trzymała się T'Challi, więc była tam prawie, że przy śmierci T'Chaki. Nie? Ona była właściwie tuż przy T'Challi. Więc w momencie, w którym Zimo wychodzi z więzienia, no to, że ona się pojawia, to jest absolutnie fantastyczne. To jest ten motyw, w którym okej, no to jest gość, który trafił do więzienia i Wakanda uznała, no, ewidentnie T'Challa nie chciał, żeby gość zginął, ale w momencie, w którym siedzi w więzieniu, okej, ale w momencie, w którym wychodzi na zewnątrz morderca ich poprzedniego króla, to się nie godzi po prostu, więc to, że o tym pamiętali, że ten motyw zapletli, mogli to sobie darować, ale to tak pasuje, to jest tak, tak fajnie spójne z tym, co się dzieje.
Masz też Bakiego powiązanego z tym
tak,
wszystkim.
Tak, który
nie?
Baki wie, spędził czas w Wakandzie, on dobrze ją zna, prawda, on zna tych ludzi, którzy tam byli. Raczej domyślasz się, że miał kontakt z Dora Milaje.
I wiesz, że teraz wiesz, że Bucky będzie musiał, nie może dopuścić do tego, że one zabije Zimo, bo on jednak Zimo wypuścił z więzienia, nie? Tak, on nie raczej go potrzebuje, ale też go wypuścił z więzienia, nie? To miałby go na sumieniu, nie? Bo ale, on go wystawił w tym momencie.
Ale jednocześnie tworzy się całkiem... Ja absolutnie mam nadzieję, że on przekona Ayo, że jak po wszystkim będzie mogła albo odstrzelić Zimo, albo cokolwiek zrobić, ale żeby im pomogła. I będziesz miał coraz fajniejszą drużynę, która ma tak różne charaktery. I wiesz, to już będzie Dora Milaje, to nie będzie jakaś tam agentka kolejna Black Widow czy coś w tym rodzaju, tylko wojowniczka z Wakandy. To wiąże się z innym sprzętem, vibranium i cała reszta. To jest jednak już inny styl, można powiedzieć. Inny charakter, inna kultura, prawda? To nie jest znowu agentka, która coś tam przechodzi, tylko ktoś z Wakandy, więc cały ten motyw. Wyobraź sobie właśnie jakiś końcowy hejt, gdzie jest właśnie Ayo, Zimo, Falcon i Winter Soldier. Nie wiem, jeszcze Sharon może się pojawić. Po prostu miks charakterów, jaki się w tej grupie zaczyna pojawiać, robi coraz fajniejszą mieszankę wybuchową.
I Steve Rogers w zbroi, nie?
I stary Steve Rogers, to wszystko. Nie,
ale... Chłopaki, nie? I tak się otwiera zbroja. Ja też tu jestem. No,
pomijając Steve'a Rogersa, wydaje mi się, że to może naprawdę fajnie wypalić, nie? Bo rozumiesz, okej, oni chcą się pozbyć z nim, ale no... Wakanda się otworzyła. Głupie by było, gdyby ona powiedziała, o, tam super żołnierze, mam wyjebane. No bo jakby to by bardzo przeczyło temu, jak się kończy Black Panther, gdzie on mówi o budowaniu mostów, a nie murów. Więc jakby, okej, Zimo może rozwiązać ten problem. Dobra, pomogę, ale potem go ostrzelę.
Albo, dobra, upewnię się, że wsadzimy go do więzienia z powrotem.
Albo przynajmniej wsadzimy go do więzienia, żeby nie było żadnych możliwości.
Jakby... Mówię, to by im pasowało, wiesz, właśnie do Bakiego, że nie żeby go odstrzelić, czy go wystawić, bo on jednak jest w tym momencie, kiedy on się chce zmienić, nie? Chce przepracować pewne rzeczy. Jak on by im wystawił go, dobra, możecie zajebać Zimo teraz, to by nie pasowało do tego, co jest pokazane w serialu, nie? Ale, że, dobra, musimy go za wszelką cenę, po wszystkim, zaciągnąć do więzienia, bo wiemy, że on coś będzie próbował wykombinować i to widać po nim w każdym momencie, nie? Że Zimo tam wszystkie trybiki pracują i ja chcę to zobaczyć, oni go próbują później
dowiedzieć. Baki...
I wiesz, że ktoś... Wiesz, że jeszcze mamy trzy odcinki, ale wiesz, że w przyszłym pewnie mi spierdoli, nie? I będę go musieli szukać.
W którymś momencie tak. Ale ja może nawet nie w przyszłym. Ja myślę, że to może
ale być... Ale wiesz, ale mamy tylko trzy odcinki nam zostały, a mamy tam...
Ja cały czas myślę, że może być to, o czym gadaliśmy z Łukaszem, gdzie on w żadnym momencie im nie spierdoli, tylko spróbuje zagarnąć dla siebie, nazwijmy to, chwałę i wyjść na i dostać ułaskawienie. Wiesz, cały motyw się kręci wokół tego. Falcon kilkukrotnie powtarzał, ej, Bucky został ułaskawiony, ej, Bucky to jest ten typ, który zabił prawie każdego, kogo poznał, a został ułaskawiony. Ej, Sharon, może ty też chcesz być ułaskawiona, bo da się to załatwić. Ja myślę, że Zimo tu krąży wokół tego bardzo mocno.
Gość, wiesz, on zrobi Normana Osborna z tego, z Fear Itself, gdzie to było, gdzie on na końcu... Nie, Secret Invasion, gdzie on tego głównego bossa zabił, tak. Nie, wyskoczył, wiesz, bez
kostiumu, bez niczego. Więc ja absolutnie wierzę w to, że Zimo może im nie spierdolić. tylko na końcu zagarnąć chwałę i wyjść na wolność i zacząć się robić.
Tak. I Zimo totalnie może dostać właśnie tych Thunderbolts, nie?
Tak, o tym mówię. Dlatego nie, wcale nie spodziewałem się, że on ma uciekać.
No, to będzie finale, to by pasowało, nie, żeby go ustawić pod następną produkcję.
I to jest spójne z tym, co się dzieje, o tym, że jak to ułaskawili cię? No słuchaj, to hipokryzja, ciebie ułaskawili, czemu mnie by mieli nie ułaskawić? W porównaniu do tego, co ty robiłeś przez te lata, ja jestem czysty.
Ten tekst, że Bucky zabił każdego, kogo spotkał, był po prostu...
Ja w ogóle kocham wszystko, co jest Zimo w tym odcinku. Ja na początku, jak pierwsze, co wam pisałem, jak zacząłem oglądać ten odcinek, to tam pisałem, nie, że o kurczę, że to Zimo to jest jak z kreskówki. Will Ferrell by go mógł zagrać, nie, spokojnie, z tymi tekstami, i bym się nie zdziwił, jakby nie wiedział, że go Daniel Brühl grał w jakimś poprzednim filmie, nie? Więc tutaj mógłby wyjść w takim stylu, ale czym dalej w las, mówię, kurczę, jaka ta postać jest złożona, jak ona jest fajna. I widzisz, że on to ma wszystko przemyślane, nie? Wszystkie te teksty. Jak mamy tą rozmowę o Marvin Gaye się pojawia, nie? I ten, i dyskusja o muzyce. I wiesz, nawet może tego nawet nie jest fanem, nie? Ale wrzucił to specjalnie, żeby stanąć po stronie Sama, żeby sam, wiesz, jak zareagował poprzeć. Sam, tak, kurwa, mać, nie mogę teraz być przeciwko niemu, nie? Bo też jest Marvin Gaye.
Wszyscy, że tutaj tak, Daniel Brühl tutaj zrobił taką robotę, że w każdej recenzji wszyscy zachwycają się jego kreacją z Zimo i wydaje mi się, że Marvel zdaje sobie sprawę Feige, co mają i dlatego myślę, że prędzej zrobił z niego szefa Thunderbolts w przyszłości, niż go się pozbędą, czy znowu wsadzą do więzienia. To jest za duże złoto, żeby...
Ale w ogóle ten cały swag jego, jak się pojawia, wiesz, że on tam ma kupę kasy, że jest totalnie Batmanem, nie? W tym serialu. Jak idzie w tym jeszcze płaszczu z tym swoim oczywiście kożuchem. I ma tego Lokaja, który jest takim kreskówkowym Alfredem jeszcze bardziej, jak zaczynają sobie gadać
taki
po tym
stary,
po sokowiańsku.
Tam chodzi, nie? Ale i tak musi, bo...
Tak, ale jak po sokowiańsku zaczynają... Tak, ale jak masz tą rozmowę po sokowiańsku, nie? Że jeszcze te rzeczy jest zepsute, to im daj, nie? I to jest takie super. Kocham tą postać. I w tym klubie nawet jest tak super przemyślane. Widzisz, że ta reżyserka pracowała po całości, nie? Żeby wybić tak, żeby ludzie pokochali tego Zimo, nie?
Udane. Misja zakończona sukcesem.
No właśnie, tak jak już mówiłem, jesteśmy i tak dalej. Jak wam się Madripoor podobał?
Super. Madripoor był piękny. Nie dość, że masz na początku spojrzenie, te neonki, potem zachowanie tego motywu Hightown, Lowtown, nie? I jak wierzysz do tego Lowtown, jak oni jadą, te motory ich okrążają, wiesz, że tutaj możesz dostać pierdol, potem idziesz do Hightown i nagle jest ten apartament Sharon i zupełnie inaczej. Mi się Micha cieszyła po prostu przez cały czas, jak byli w Madripoorze. Ja uwielbiam Madripoor komiksowy, to jest tak fantastyczne, to jest bardzo nierealne miejsce generalnie. Nie miałbyś prawdopodobnie miejsca, w którym masz bogatą i biedną dzielnicę na równi, raczej to by było kilku bogatych ludzi i cała masa biedoty, zwykle to się tak rozkłada, więc to jest kompletnie abstrakcyjne miejsce, ale jednocześnie ja je uwielbiam i to, że to jest taka wyspa bandytów, wcześniej mówione o tych przemytnikach, no i wygląda pięknie, neonki. Super, naprawdę.
W ogóle całe wejście do Madripooru, jak oni idą po tym moście powolutku i tak. Mist tam się zbliża, nie? To jest tak pięknie ustanowione. Później jak masz właśnie to przejście szybko, wiesz, jak idą sobie tam przez miasto, później widzisz jak do tych klubów, nie? Co tam się dzieje. To jest super. Szczególnie jak oglądałem to po Godzilla vs. Kong, i miałem to właśnie, tam miałem neony, tutaj miałem neony, nie? I mówię, o kurczę, to nie jest takie szczucie, wiesz, porefnowe, nie? Że wtedy wszyscy, pamiętamy, jak było jak Rew zaczął z neonami wchodzić na nowo do kina, wszyscy za neonami szaleli, nie? I to było tak po prostu dodawane, żeby było, a tutaj to ma swoją rolę, nie? Idealnie pasuje do całości. I jak to zobaczyłem, to mówię, kurde, niech ktoś da ten Madripoor, niech weźmie Adama Wingarda i niech zrobi film z Loganem, znaczy, w tych klimatach, nie?
Przekonany, że Madripoor będzie wracał. Nie kończę w tym serialu oczywiście.
Solowy Logan, totalnie.
Ale to jest jedna z tych takich lokacji, która jest tak bardzo związana ze światem Marvela, że tutaj pewnie dali tylko jakiś teaser, a może być zupełnie inny film, gdzie jakby film czy serial, gdzie Madripoor będzie pełnił dużo większą rolę. Więc... Znaczy, mam taką nadzieję przede wszystkim, ale pamiętamy, jak w Age of Ultron wspomnieli o Wakanada, a potem cały motyw w tą stronę poszedł. No to Madripoor może nie jest Wakandą, ale jest jednym z tych takich Marvelowych miejsc, które pamiętasz, które są charakterystyczne, które się czymś tam wyróżniają, więc mam nadzieję, że jeszcze w innych produkcjach wróci.
Madripoor jest też, Madripoor jest full John Wickowy, nie? I widać, że kto dostał odcinek, gdzie ma być wejście akurat
tego
motywu.
Ja się zastanawiałem przez chwilę, czy nie odpalą tych innych motywów z tą Tiger, albo wiesz, księciem, albo kimś takim.
Ej, ale masz
ale Power Broker to tak trochę opowiadają o nim jak ten książę, nie? Mm. Który w Madripoorze zawsze
ale masz tam w tle oczywiście Princess Bar, gdzie Patch pracował, Logan, masz nie? Masz te rzeczy.
Czaszki małpek, gdzie był motyw w Loganie, gdzie oni tam z czaszek małp robili jakiś tam narkotyk. I były te małpki, które... I tam są te czaszki, które są
ustawione. Ustawiają, jak w tle popatrzysz, to wszystko, co znasz komiksu, wiesz, ta
tak,
pierwsza
tak,
seria Logana, początek.
Tak, jest mała masa easter eggów do motywów z Madripoor, do historii.
A w ogóle jeszcze z Wickiem to oczywiście masz ten motyw, że wszyscy dostają zlecenie na Sama i takiego i Zimo,
tak,
nie?
Tak, dokładnie, i na tych telefonach w jednej chwili ta ginie ta i od razu wszyscy dostają. I to jest fajne, jak oni... Okej, ona ich ukrywa w tym u siebie w Hightown, ale jak tylko wracają do Lowtown, to w 5 sekund ich namierzają, nie? Od razu, gdzie byli, gdzie są, no nie ukryjesz się. I to też pokazuje, jaki jest Madripoor. Jak próbują się tam zarypać, to nie ruszysz się, nie możesz się ukrywać, nie możesz inkognito iść, znajdą cię.
No, no to też fajnie wpisali ten Madripoor w taki kontekst prawdziwego świata, nie? No bo wygląda jak Singapur po prostu, nie? Takie wielkie azjatyckie miasto. Jednocześnie ładnie się te komiksowe motywy wpisały w tę całą estetykę. I szczerze mówiąc, to jest kolejny odcinek, który wygląda fantastycznie. Świetnie sfilmowany i ma ten... W którymś momencie, jak oni właśnie są w tej... właśnie w Lowtown i jest noc, no to wiadomo, no te światła robią swoje. Ale potem nawet jak jest dzień i przechodzimy do tej drugiej części miasta, dalej jakby to jest nakręcone w bardzo, bardzo fajny sposób. Wciąż nie jestem fanem tej trzęsącej się kamery podczas scen akcji, ale mimo wszystko...
Ale nie
tak
ma dużo
widać,
cięć przynajmniej.
Nie ma dużo choreografii, ale ogólnie duży progres jednak między wiecie, tym, co było w Winter Soldierze czy Civil War, a jednak tym serialem jakby podejrzewam, że no, jeśli kolejne produkcje Marvela będą wyglądać tak ciekawie, no to bardzo dobrze, bo jednak ten serial się wyróżniał. Nie spodziewałbym się nigdy, że wiecie, Falcon Winter Soldier będzie tą jedną z, jeśli nie najlepiej wyglądającą produkcją Marvel, no jedną z najlepiej wyglądających.
Myśleliśmy o tym o WandaVision, nie? A finał był jaki był. Brzydki jak cholera, a tutaj jak Sharon ma te wszystkie sceny akcji, jak tam chroni im tyłki i rozwala tych gości, no to właśnie ten tryb Johna Wicka jest bardzo widoczny, bo to jest coś, czego nie było za wiele w Marvelu, ze względu na to, że operowaliśmy głównie tymi super, super bohaterami. Jakby nie było żadnego filmu jeszcze do tej pory o postaci, która nie miałaby jako takich mocy. Nawet jak będzie Black Widow, to Black Widow też nie do końca, ona jest efektem jakiegoś tam programu, to nie jest wyszkolona agentka tylko i wyłącznie, nie? I w momencie, w którym masz te walki, to po pierwsze kamera nie jest stabilna i też lubię, jak jest stabilna, ale z drugiej strony przynajmniej są bardzo płynne ujęcia. Jak Sharon biegnie na gościa, żeby go rypnąć, to widzimy dokładnie płynność tego ruchu. Jeżeli jest cięcie, to jest cięcie razem z ruchem, które powoduje, że jakby widzimy to, a nie wiesz, każdy ruch, jak w Iron Fistie, czy Liam Neeson skaczący przez płot i tak dalej. Masz te wszystkie motywy, które tu działają, plus jest to, co jakby jest takie super kluczowe i to, co wszyscy docenili, chyba jeszcze od Oldboya, ale potem już z każdym kolejnym filmem, czyli jeżeli masz długą scenę akcji, gdzie bohater lub bohaterka tłucze się z grupą przeciwników, to każdy kolejny jest coraz trudniejszy, ze względu na to, że bohater czy bohaterka się męczy, widać obrażenia na nim czy na niej. I pamiętam, jak w Daredevilu to świetnie działało, jak on szedł przez ten korytarz, już coraz trudniej mu szło, coraz trudniej, już każdy następny. I tu po Sharon też widzimy, no jakby pierwszy gości rozwala szybko, potem już broń palna, no bo nie jest w stanie się cały czas bić. Widać, że cały czas jej twarz jest coraz bardziej poobijana. No, Hawkeye'a tym reklamują, że tam Kate i Clint, no bo to jest ich już komiksowy, sygnaturowy wygląd, że są cały czas poobijani. Ale to jest bardzo fajne, bo do tej pory tego nie było w Marvelu, poza Netflixowymi tymi spin-offami, nie?
No nie jest to, nie wiem, scena na klatce schodowej w Atomic Blonde, ale powoli dobijamy do tego momentu. I widać postęp na pewno. Jeszcze a propos Madripooru. Jestem bardzo, bardzo żałuję, że jednak nie zastosowano firmowych przebrań w MCU, czyli czapeczka i bluzę z kapturem, tylko w ogóle pamiętam w ogóle ten moment, jak oni wbijają do tego miasta przestępców i nikt z przestępców nie jest zorientowany, że Winter Soldier już jakby nie działa z Baronem Zimo i że Smiling Tiger może nie wygląda tak jak tutaj. I pamiętam, że to mnie trochę zbiło z tropu. Z drugiej strony pomyślałem, nie, z drugiej strony w sumie jakby w USA ludzie niektórzy nie poznają sama Wilsona, więc może jakby to ma sens. Tylko miałem wrażenie, że to można by trochę jakoś jeszcze jakby obudować trochę bardziej. Natomiast te momenty, natomiast potem to miało pewien payoff związany z tym, że po pierwsze były te całkiem udane sceny z Bucky'm, który musiał udawać, że dalej jestem Winter Soldierem. I tak jak Radek wspomniał wcześniej, jakby fakt, że musiał znowu wcielić się w tę postać i udawać, no to jakby na pewno no, robiło spustoszenie w psychice. No, ale potem już była ta scena z Samem i z telefonem, która była też całkiem nieźle rozegrana i szczególnie, że przez jakiś czas się udawało,
tak,
i to brzmiało naprawdę
to
nieźle.
Bank i w ogóle Big Time, no, nazywają się Big Time, wieś i tak dalej. I on idzie nieźle. Nie, to się nie mogło dobrze skończyć. Yeah, I'm Big Time. No i tutaj oczywiście dalej Sebastian Stan i Anthony Mackie robią robotę cały czas przy tych wszystkich akcjach i przechodzą od tego właśnie zorientowanego Sama, który próbuje grać rolę, którą mu dano, ale nie idzie, jak musiał pić to coś.
Jakiegoś shota, kurczę, no, z jakimś wężem.
Jakimś jadem, czy czymkolwiek, co tam jest, nie?
Ja w ogóle kocham to, że to zdjęcie tego Smiling Tigera, tego oryginalnego, to był dokładnie Anthony Mackie.
Jest tak, rzeczy, że no, kurde, podobnie.
I to, wiesz, skoro mamy tutaj serial szpiegowski, to mógł być po prostu, może się okazać jakoś, że to Falcon naprawdę był Smiling Tigerem i on teraz udawał przed nimi, że on nie jest Smiling Tigerem, ale on tam od lat był pod przykrywką, nie? I to jest, wiesz, poziom, poziomie na poziomie.
Ale jednocześnie jest to szybkie przejście, tak jak mówisz, z tym Bucky'm, który rozwala ich i nagle Sam, który faktycznie się o kumpla martwi. Nie jest ten moment, are you okay? I jest ten, że próbuje go zatrzymać, bo wie, co to jest i szybko zmienia fajnie ton ten moment. I to jest takie naturalne, a nie Marvelowe czasami ten one-liner, który musi przełamać patos. Tutaj to organicznie wychodzi bardziej.
Wspomnieliśmy to dopiero tak wkrótce, ale w sumie można by jeszcze o tym wspomnieć szerzej. No jest ta scena z Max Masherami, o której chyba Radek wspominał, że widzimy po raz... No może nie po raz pierwszy, ale w sumie po raz pierwszy widzimy tak od początku do końca coś, co robią, co jest tak dosyć jasno...
No, mordowanie ludzi, tego nie było
wcześniej. Mordowanie ludzi, tak? I uzasadnianie to w ten sposób, że tak trzeba, bo inaczej no nie...
Nikt nie będzie słuchał.
Nie osiągniemy swojego celu, no. Co, wiecie, do tej pory mieliśmy też trochę teorię, że jakby... Znaczy, ja dalej uważam, że jakby nie oni będą głównym tutaj antagonistą tego serialu, a pewnie Power Broker i jego ludzie ewentualnie. No ale widać jakby, że to nie są tylko ofiary, nie? Ale jeśli to są ofiary, no to jeszcze jednocześnie no też mają swoje na sumieniu. No mamy oczywiście ten motyw z tą kobietą, która pewnie była przyszywaną matką dla tej Kari, nie? Która zginęła. No i by the way, ta dyskusja, która się toczyła w samolocie, dotyczyła filmu Trouble Man, nie? Który jest w sumie o typie, który robił za takiego Robin Hooda w zasadzie, nie? Około w kłopoty. To jest jakieś małe może odwołanie do tej całej sytuacji tutaj. No ale powiem szczerze, że fakt, że wprowadzono ten dodatkowy odcień szarości tutaj, mnie trochę zaskoczył. Myślałem, że my dalej będziemy się trzymać tego, że no okej, może tam kogoś pobiją po drodze, ale generalnie chcą tylko przemycać leki dla, wiecie, potrzebujących czy coś takiego. No niby tak, ale no widać, że te metody są tutaj bardzo brutalne.
Ja mam z tym wątkiem największy problem w tym odcinku, ogólnie z całym wątkiem Flagsmasherów. Mam wrażenie, że on jest nie do końca, okej, zrobili ten cały motyw, ale miałem wrażenie, że, nie wiem, może tylko moje wrażenie, jakbym trochę mi ktoś opowiadał o tym, co oni robią. W sensie widzę, co się dzieje, ale w ogóle jakaś kobieta, tak rozumiem, kim ona jest, ale ja w ogóle nie mam tego uczucia emocjonalnego. Mam wrażenie, jakby to było strasznie tak wyrywkowo, jakby nie było dla nich miejsca, ale trzeba ich pokazać. Więc tak po łebkach pokażmy, co oni robią, pokażmy, że tam kogoś wysadzą, więc robią złe rzeczy i tak dalej. Ale trochę zabrakło mi w tym odcinku, mam wrażenie, jakby to był, jakbym dostał jakiś skrót wydarzeń tego, co tam się dzieje. Poza tą jedną rozmową, gdzie oni siedzą i mówią o tym, że ona chciała być nauczycielką, jakieś tam, to działa, ale wszystko co inne, co się z nimi dzieje, mam wrażenie, że jest takie strasznie skrótowe. W sensie przekazuje mi informacje potrzebne, ale nie ma tego ładunku emocjonalnego, który jest potrzebny i który był wcześniej.
Masz trochę wrażenie, że oni nie są, jakby cała ta ekipa, jakby nie jest postaciami które same w sobie mają nieść jakąś historię, jakiś wątek i tak dalej. Oni mają robić trochę za przykład tego, co robi Power Broker, nie? Co, do czego może tak, doprowadzić
nie
to,
nie czuję ich jako postacie w tym odcinku.
Tak, tak, także to serum po prostu sobie działa, no i może posłużyć na przykład do ataków tej terrorystycznych, może stworzyć jakąś grupę, którą no, będzie trudno przywołać do porządku. I tyle, nie? Ale jakby nie zagłębiasz się do końca też w to, co oni myślą, co oni czują i tak dalej, jakie mają motywacje, bo to jest podawane dosyć zdawkowo mimo wszystko.
Znaczy się odcinek próbuje to robić tą śmiercią tej kobiety, tylko robi to tak bardzo po łebkach, że ja w ogóle tego nie czuję. Po raz kolejny rozumiem, ale nie mam żadnego emocjonalnego stosunku do tego, przez co mam gdzieś te postacie na tym etapie. I szkoda trochę, bo wcześniej budowali tak, że myślałem, że będzie mi zależało, że to pójdzie głębiej. Może jeszcze będzie, ale ten odcinek... Niestety, to jest według mnie najsłabsza część tego odcinka zdecydowanie.
Oni tak dają w każdym odcinku po jednej scenie po prostu. Nie? Na zasadzie no, masz dodatkowy tutaj element związany z tymi postaciami. W poprzednim odcinku była ta scena, jak jacyś ludzie ich ukrywali u siebie w domu i tam szykowali to jedzenie i tak dalej. Tutaj jest ta scena, gdzie widzimy ich z innej strony.
Nie zgodzę się, bo poprzedni odcinek jednak miał ten element poświęcenia. Masz ten moment, kiedy oni siedzą, jedna scena... Wyrzucają okay. To jest swoje hasło One World, One People i oni kilkakrotnie to krzyczą i potem masz gościa, który pokazuje, że on faktycznie zrobi wszystko za to hasło i idzie się poświęcić. I to już dało im. I masz ten moment, kiedy ta ich liderka jest, widzi, że to przeżywa, że to jakoś działa. I tam miałem ten element takiego, tej emocji związanej z rozumiem, oni się trzymają razem, ale są oddani tej sprawie. Tu w ogóle tego nie czułem.
Ciekaw jestem, na ile to się będzie łączyć z tym wątkiem reprezentowania czegoś i w jaki sposób to robisz. No bo oni mają to swoje piękne hasło, tak, że wszyscy tutaj ludzie i jeden świat bez granic i tak dalej, co można interpretować także w pozytywny sposób. No mówmy się, to że oni, nie wiem, właśnie przemycają leki albo jedzenie albo cokolwiek i starają się pomagać ludziom, no jest czymś pozytywnym. Ale jednocześnie jakby, no i mają ten swój symbol, który ma to reprezentować, nie? Tą rękę z tym światem i ten. Zresztą ta pani, co zginęła, miała jakiś wisiorek, zdaje się, z podobnym motywem. Więc podejrzewam, że możliwe, że stąd to wzięli, albo ewentualnie, nie wiem, z jakoś to jest powiązane. W każdym razie, no mają to hasło, mają tą ideę swoją. No i teraz pytanie brzmi, w jaki sposób ją reprezentują, nie? I okazuje się, że no... W tym odcinku widzimy, że idą no, za daleko z tym hasłem i nawet jeśli mają jakieś intencje, które są chwalebne, no to robią to w nieodpowiedni sposób. I w sumie, wiecie, no to ten wątek się kręci wokół tych postaci. Tak samo jest z Johnem Walkerem, nie? Który dostał tę tarczę. Ta tarcza ma coś reprezentować i pewnie będziemy widzieli stopniowo jak... w tym odcinku też dostaliśmy jakiś tam przebłysk tego, no, że nie korzysta z niej tak, jak powinien, nie? I być może to będzie postępowało. I nie wiem, na ile to będzie powiązane ze sobą. Możliwe, że jakoś będzie. Możliwe, że po prostu ten motyw... że samej, wiecie, same idee i hasła są puste bez tego, bez twojej postawy, która by szła w parze z tym, co mówisz. No ale to jest taka trochę moja interpretacja na podstawie tych paru scenek, które dostaliśmy. Być może faktycznie zostanie to jeszcze jakoś rozwinięte.
Radek, chciałeś dołożyć o Flaxmasherach?
Nie, chciałem powiedzieć to, co teraz Łukasz mówił, nie, że tu jest taki ten właśnie mocny wątek dziedziczenia, nie, że każda postać jest z tym powiązana, nie, właśnie fajnie, to akurat fajnie, że dali to ze Flaxmasherami, że to nie jest, że oni się nagle pojawili, nie, tylko coś tam więcej siedzi i wydaje mi się, że następny odcinek, nie, może być bardziej poświęcony właśnie temu, co za nimi stoi i historii.
I może to będzie lepiej działało, nie, bo po prostu tu było zdecydowanie mieli za mało czasu, wydaje mi się, żeby dać wydźwięk temu tej przemianie, żeby dać wydźwięk temu, że nagle zabijają, dać wydźwięk temu, że mieli jakąś tragedię i tak dalej. Po prostu wydaje mi się, że na to, co próbował ten odcinek osiągnąć, te motywy, które były, mieli jednak za mało czasu.
Tak, dlatego mi się wydaje, że ta scena była, nie, że oni wysadzili ten budynek i ona była tak niby bez payoffu, nie, że tylko
tak, po prostu coś tam się stało, decyzje,
a dlatego w następnym dostaniemy więcej wytłumaczenia, nie, i co do czego doprowadziło, nie, czemu się w takiej sytuacji znaleźli, co się stało z tą kobietą, nie, do jakiego ona stanu została doprowadzona, nie, bo może po blipie i po tych rzeczach, które tam państwa robiły, żeby tych, którzy powracali tam lepiej traktować coś takiego, zapomnieli o tych, którzy żyli już, nie, i to może będzie historia tej osoby, nie przedstawiona.
Mam nadzieję, że jakby coś więcej będzie i to nie będzie tylko na zasadzie takiej oni tam są, bo ktoś im umarł i tyle. Nie? Mam nadzieję, że faktycznie pójdą za ciosem i coś więcej się dowiemy.
Kurczę, z tym dziedzictwem nawet mamy tego przecież Bakiego, który ma dziedzictwo Winter Soldiera, nie? Że on też musi uciec przed tym, nie? Że kurczę, to też to jest podobnie jak przejmowanie tarczy Kappa. No, tak Winter Soldier
wszystko wskazuje na to, że Zimo był poprzedni Baron Zimo.
Że... Właśnie, co stoi za maską,
stoi
nie?
Za maską. Może to też jest element dziedzictwa, może to też jest poprzedni Baron Zimo, jak było w komiksach.
No. Oj, scena, gdzie Zimo zakłada maskę i rozpierdala, jest zajebista.
Wiadomo. No.
A propos jeszcze Barona Zimo na sam koniec. Podoba mi się ten podoba mi się za każdym razem, jak on wspomina tą swoją wysokowie i zauważa właśnie, że to przez interwencję Avengers w sumie tam się rozsypało wszystko i sąsiednie państwa zagarnęły sobie ten teren. I jest też ten świetny moment, kiedy on mówi, ej, a byliście na tutaj memoriale może? I pewnie nie. I zdaje się, że w trailerze jest scena, gdzie Zimo stoi przed...
Te łuski tak. Lecą, czy coś takiego.
Tak, więc możliwe, że to jeszcze, ten motyw jeszcze wróci. Ale tak, mamy pytanie ogólnie jeszcze o geografię. W świecie Marvela. Ono jeszcze się tyczy, zdaje się, dyskusji o tym przy okazji WandaVision, ale Konrad, który zadał to pytanie, prosił nas, żebyśmy odpowiedzieli tutaj przy okazji tego serialu, bo w sumie to się dobrze łączy przy wspominaniu o Sokowi. I uwaga, cytuję. Oskar, gdy Radek mówił, gdzie to nie ma Sokowi, mówiłeś coś o podejściu Amerykanów do geografii w Europie. O co właściwie chodzi? No i o co chodzi z tym, że Polska wygląda jak gorsza... Polska albo też Łotwa w tym serialu wygląda jak gorsza Białoruś. Ja wiem, że u nas to nie za dobrze z rządem, ale nie aż tak jak w Białorusi czy Mołdawii. Nie, to może nie.
Wracamy do Eurotrivi. Tak. Bratislava.
No tak, to jakby jest od dawna wiadomo, że w filmach jak Amerykanie jak nie robili większego researchu, może to się zmienia od jakiegoś czasu, ale nie za często to widzę, to w momencie, w którym mówi się o Europie, no to okej, odwalą ci Francję, prawda? Zrobią ci Niemcy, Hiszpania, Włochy, pewnie to są takie rzeczy, bo tam na wakacje się jeździło, to pewnie jeszcze tam będę kojarzyć, ale jak zaczynam przechodzić na trochę bardziej na wschód, to geografia zaczyna się bardzo, bardzo rozmywać i w momencie, w którym czy Czechy i Słowacja, czy Czechosłowacja jeszcze, czy jest jeszcze kawałki Związku Radzieckiego, tam te kraje, jak popatrzycie na to, co z czym graniczy w różnych dziełach popkultury, ich granice są bardzo płynne i ta Latweria, gdzie się nagle pojawia i właśnie Sokowia i to wszystko jest takie... Tam jest generalnie wschód, tak? Wschód Europy. I tam wszystko wygląda podobnie. Czy to jest Łotwa, czy to jest jakaś... Czy jedziemy na Węgry, czy gdziekolwiek.
Kurczę, przecież...
To się nagle zaczyna właśnie bardzo zmieniać. I o tym, co mówiłem, że Polska wygląda jak Białoruś. No tak, dlatego, że w momencie, w którym ktoś, kto się nie orientuje, często cały czas wali nas w blok wschodni, a blok wschodni w popkulturze ma jedną estetykę. Nieważne, czy to jest Białoruś, czy to jest Polska, czy to jest Litwa, to jest blok wschodni i po prostu mamy, tak wyglądają budynki, taka jest moda, tak wyglądają ludzie, taki jest poziom biedy, tak, taka jest technologia.
Te babcie z chustami chodzą, nie? Jest przecież jak zawsze przez lata, jak była Latweria pokazywana, to siedmiowieczne miasto, nie?
Tak.
Wszyscy w tych workach biegają tak. Po ziemniakach, nie? I tak. Tylko dum ze swojego zamku na nich spogląda.
Tak. Aczkolwiek muszę... to była Łotwa czy Litwa?
Łotwa.
Wszystko jedno, nie? Tam...
No, jedno, wszystko wygląda
jedno i to samo. Ale muszę powiedzieć, że bardzo ładnie wyglądało.
Ładnie,
to,
ładnie. Tutaj, tak turystycznie byś przejechał, pochodził.
Ale jednocześnie tak znajomo. Tak? Powiem szczerze, że tak popatrzyłem sobie na to miasto i może Warszawa tak nie wygląda, ale
Toruń.
Jakiś Poznań, jakiś właśnie Wrocław może, to jakiś Toruń, no to spokojnie mógłbyś tutaj wiesz, użyć tego zamiennika. Może częściej tutaj będą się jakieś rzeczy z naszych tutaj okolicy pojawiać w tego typu serialach, bo wiecie, w Europie Wschodniej dużo rzeczy się dzieje, nie? I dużo rzeczy przychodzi, no. Jakieś tutaj interesy i tak dalej, więc
wiesz, co mam wrażenie, że
tego typu pozycje idealnie się nadają do tego.
Dobrym testem będzie Kazi, bo jak kojarzycie postać Kazi, czyli antagonisty w Hawkeye'u, no to jest postać, która wychowała się w piekle po prostu i tak dalej. I to wiesz, tam jakieś straszne warunki, bieda, jedzenie, nie, jakichś odpadów i w ogóle.
Jest
Polakiem. I jest współcześnie. I nie jest wyjątkowo starą osobą. Więc...
No mówmy się, no, znajdziesz współczesnej Polsce miejsca, gdzie faktycznie jest ciężko, nie? I
no pewnie,
źle generalnie.
Pewnie, ale mam znajesz wrażenie, władnych... że tam jest... Tam było, wiesz, mam wrażenie nawet... bardziej, że tam nie, to nie chodziło o miejsce, tylko o kraj.
Chyba, tym... nie, ale wiesz, no podejrzewam, no po prawdzie, znajdziesz i w tych ładnych turystycznych miastach, okolicach, gdzie jest źle i
oczywiście.
Jest niebezpiecznie. I,
bo, oczywiście, nie, ale no, nie takie miałem wrażenie w Rani Fractiona, ale...
No, możliwe. No, ale...
Fraction nie zobaczył, co tam w Polsce...
Możliwe w takim razie, że w jakiś sposób tutaj Polska pojawi się.
No zobaczymy, jest polski akcent. Jest Adamczyk, ale... jest Kazi. Może zobaczymy normalną Polskę, a nie. Ja pamiętam jeden film, pamiętasz, cały czas go wspominamy, gdzie Polska miała godną reprezentację. American Assassin, jak się nazywa ten aktor? Gambita grał w Wolverine, Geneza grał Taylor Johna Kitch. Cartera. I on ma bombę i tam handluje uranem czy czymś. I są. To było w Warszawie na Starówce?
Uranem w ciężarówce.
Takie stoją w limuzynie, nie limuzynie, takie ciężarówce, takim wanie stoją i handlują uranem na Starówce. Nasza policja, powiem ci wzorowo, od razu wyczaili, że tam coś się dzieje, przychodzą, próbują
uran, czujemy uran.
I to było prawdziwe, i nawet było kręcone w Polsce, od razu widzisz swojskie. Ale nie widzisz, że biedę, tylko nie, staróweczka, ładnie, wszystko, policja kompetentna, ja do tej pory uważam, że najlepszy polski akcent.
Wiesz, i po obejrzeniu filmu wiesz, że w Polsce uranem nie pohandlujesz, bo
nie, policja cię w sekundę znajdzie, jak spróbujesz uranem. To taka zwykła policja miejska, nie? Taka nie jakieś tam specjalne służby, po prostu doborowi ludzie. Zmniuchają w sekundę.
Baki śliwki w Civil War brał w Rumunii, nie? Tak, to Sebastian tak. Stan do domu pojechał wtedy na chwilę. Tak. Spoko.
Wiesz, że śliwek nie kupisz w Rumunii, bo zaraz po prostu...
Tak, jak jesteś poszukiwany, ale w Polsce nie handluj uranem. Przykro.
No, to tak samo jak zawsze miałem ten, że w Moskwie wampiry są, bo Blade'a widziałem finał jedynki, nie?
A tak.
To blisko, kurwa. I mówię, o nie, to już nie, to jak już Rosja, to może jakiś przelezie do nas, nie? Ja się bałem jak cholera Blade'a za dzieciaka, jak pierwszy raz obejrzałem. Bo wtedy miałem 20 lat i mówię, kurwa, wampiry są na świecie, pojebane. No kurde, ja wiesz, jak to obejrzałem, jak to miałem czekać. No ile, 10 lat, nie? Jakoś tak. I była ta, wiesz, ta impreza i prysznic i...
No tak.
Tej krwi, ja byłem zesrany wtedy.
Blade nie zrobił mi takiego wrażenia, w dwójce się bardziej bałem.
No, bo ja trochę kumam w sensie, bo to jest tak, że wiesz, jak masz film taki o wampirach i stylu, nie wiem, wyjazd z wampirem, albo Dracula, albo coś takiego, no to jest wszystko takie nierealistyczne.
Romantyzowane
mocno. To wyglądało tak normalnie, nie? Że po prostu między ludźmi gdzieś tam sobie chodzą wampiry i chodzą na imprezy i tak dalej. No może nie byłem zesrany, ale faktycznie...
Myślicie, że na imprezie w Madripurze były jakieś wampiry tam, gdzie Zimo tańczył?
No pewnie, to jest pewnie wszystko już. Tak patrzę jeszcze, czy odpowiedzieliśmy na pytanie, ale chyba tak. To jest też tak, że podejrzewam, że niektóre filmy i dzisiaj będą pokazywać Polskę, czy jakiekolwiek inne państwa, jak tą Łotwę tutaj w sposób taki mocno stereotypowy, na zasadzie, no jak w Eurotrip właśnie, nie?
Come on, X-Men, Apocalypse, jasne, to były lata 80, ale ja nie pamiętam, żeby w latach 80 milicja używała łuków.
Dokładnie, jeździła z łukami.
O, ja pamiętam, że też się z tego śmiałem, to mi ludzie tłumaczyli, bo Magneto, bo tutaj, żeby
ta, aż tak kompetentni byli, żeby łapali z Okej, nawet jeśli, to cały czas to nie tak, że milicja była szkolona, żeby z tych łuków strzelać, jakby, to nie jest tak, że bierzesz łuk i naciskasz na spust i tyle.
To nie jest, że nagle, okej, mamy ten w zapasie łuki, nie?
Mamy właśnie, ten typ posługuje się metalem, więc trzeba, okej. To wyciągamy nasze łuki, których doskonale wiemy, jak strzelać i idziemy go upolować z łuku. To tak nie działa trochę. Nie?
No, ale wiecie, podejrzewam, że jednak większości filmów i tak dalej, no dzisiaj się będzie pokazywał, dzisiaj jednak będziemy częściej widzieć taką wizję, jak tutaj w tej Łotwie, ale zawsze jest ten motyw, wiecie, kiedyś, nie? I ten taki, tak jak ta Sokowia w WandaVision, że no ten, kiedyś to tam, wiecie, to wyglądało tak zgrzebnie i bieda i tak dalej.
Że rodzina, która ogląda film, a na ulicy strzelają.
Tak, jakaś wojna trwa, a tu ojciec z torbami.
Wiadomo, że to były wspomnienia, więc tam chodziło to, że to jest pozlewane ze sobą, ale widzieliśmy, jak to mieszkanie wyglądało.
No, ale też nie rozumiem, o co chodzi z tym, że Polska wygląda najgorsze Białoruś. Nie wygląda najgorsze. To jest tak, że...
Zależy od filmu.
Ale zależy, mówmy się. No to jest tak, wiecie, to jest tak, że nikt nie wrzuca, nie wiem, Polski, czy Łotwy, czy Mołdawii, czy Białorusi, czy kogokolwiek do filmu, tylko dlatego, że to musi być to konkretne państwo. Zazwyczaj to po prostu ma pełnić konkretną rolę, nie?
No,
no, Blok Wschodni to ma, zawsze operuje jakimiś tam skojarzeniami i tak dalej. To już zależy od twórcy, czy mu się kojarzy Polska akurat z, wiecie, po prostu wschodnim państwem, gdzie się, wiecie, gdzie niedźwiedzie biegają po ulicach, a czy ktoś może był i wie, że wygląda, no jak, wiecie, nie wiem, Warszawa wygląda jak każda inna stolica, nie? Więc podejrzewam, że nie ma co szukać zasady tutaj. No tym bardziej, że właśnie tutaj wspomnieliśmy o tym American Assassin, gdzie Polska wyglądała normalnie, jak, w zasadzie absurdalnie dobrze
było,
wyglądała.
Było kręcone w Polsce i wszystko było normalnie.
No ja myślę, że pewnie częściej się będzie pojawiać, tylko w normalnym kontekście. Wiecie, no jednak z czasem coraz więcej jednak osób miało okazję być w Polsce, były jakieś, wiecie, jakieś współprace, jakieś tam kręcenie filmów i tak dalej. Podejrzewam, że ten wizerunek w związku z tym też się... No, też
pamiętamy do tej pory X-Men Red Comics, gdzie mutanci uciekają nad Bałtyk i wojsko goni, ale to nie jest, ale jakby idea była, nie była taka, że Taylor nie rozumiał, jak wygląda Polska. On rozumiał, jak wygląda Polska i nie wiem, takie rzeczy jak to, jak wyglądały bloki, jak wyglądał radiowóz, nie, tam wszystko wyglądało jak trzeba. Tam było, czy pałac prezydencki.
No tak, pamiętam, że Mamut Asrar studiował jakieś zdjęcia, sobie wpisał w Google
tak, więc
Poland i przerysowywał sobie tam, jak samochód wygląda.
Jak ma wyglądać, a nie tam, że ktoś sobie wziął Russia 1984 o Polskę, nie? Więc wyglądało jak trzeba, więc tak, już może się zmienić.
No, natomiast to już tak podsumowując ten wątek, ja mam nadzieję, że właśnie ten motyw Sokowi tej przeszłości Barona jeszcze wróci i bo to jednak, wiecie, to jest ten motyw, gdzie on w sumie, wiecie, stracił dużą część tego swojego dziedzictwa mimo wszystko. Podejrzewam, że jego długa historia w którymś momencie przez tutaj różne rzeczy zakończyła się, nie? Więc ja bym chciał, żeby jednak to wróciło.
Jak się nazywa te państwo, które on miał, któremu Punisher rozpieprzał Zimo w komiksach? Te państwo przestępcze. Bo zastanawiam się, czy nie mogliby... Bagalia. Bo zastanawiam się, czy nie mogliby próbować pójść w tą stronę. Jako Zimo, który stracił państwo i będzie próbował zrobić coś swojego.
Czy to nie będzie aż zbytnio kreskówkowe?
Mi się wydaje,
że bliżej jesteśmy tego, że Thunderbolt.
Znaczy ja myślę, że Thunderbolt miałby sens, bo to byłoby po prostu spójne z motywem tego ułaskawienia, stopnia, nie?
Wiesz, żeby mógł pozbierać tych złoczyńców, którzy będą potrzebni, których możesz, masz tych odpyskowych, nie? Których można spokojnie, jak Batroka, który był tutaj, nie? Możesz go dać do tego zespołu, nie? I zrobić taki zlepek Suicide Squadowy trochę, nie? I to powinno spokojnie grać, nie? Szczególnie z Brulem w głównej roli.
Dalej możesz mieć motyw, że wiecie, że jeszcze nie wszyscy super żołnierze tutaj, wiecie, są zlikwidowani albo zamknięci, albo cokolwiek. No, jeszcze ktoś jest na wolności.
20. Tych próbek.
No, nie właśnie,
ma 20, nie ma 20 Flex Smasherów.
No, więc wiecie, no mogą być tym bardziej, że właśnie miałoby być 20 tych fiolek takich, które no nie powodują jakichś, powiedzmy, tutaj zmian w ciele.
Fizycznych,
ale nawet na tych 20 być może nie koniec, były te wszystkie inne nieudane tak, próby, że... nie?
Może być tak, że na koniec to John Walker będzie tym, który jest on the run i spierdala i za nim Zemo goni, nie? To by była ciekawa podmianka, nie? Że to ten Kapitan Ameryka, który miał zostać tym bohaterem, nie? Teraz musi odnaleźć siebie, czy w cholera wie co. Jestem super żołnierzem, a Zemo jest na niego cięty, nie?
Też no, Walker będzie musiał upozorować swoją śmierć i będzie po prostu undercover jako US Agent, tak skończy serial.
No, też tak się skończy, na pewno mu ten jeszcze, tego Hawkinsa mu strzelą w którymś momencie, żeby miał tą stratę, nie? Bo, kurczę, nad nim wisi takie widmo, nie? On jest zbyt fajnym gościem, ten Hawkins, nie? Hoskins, tutaj zawsze uważaj, John. On jest takim jakby... Lemar Hoskins. Mamy to, nie, że on jest tym takim jego sumieniem jeszcze, nie, że uważaj John, nie, tutaj Cap, nie, do niego i mówi, on jest taki zmartwy już w tym momencie.
To absolutnie.
On będzie potrzebował tego momentu, w którym no, właśnie straci to taką kotwicę jednak, która go tam trzyma jeszcze, jeszcze przy zmysłach, więc też się nie zdziwię zupełnie. Bardziej, że no, wiecie, w każdym odcinku się dzieje całkiem sporo i na dobrą sprawę jesteśmy po trzech odcinkach, a przedstawiono naprawdę sporo postaci i sporo wątków.
To nie są krótkie odcinki, jakby w WandaVision oni też przechodzili na ten tryb, czasem 20 minut, czasem coś, Tu są te konkretne 40-minutowe kobyły, które...
Dokładają nam cały czas nowych rzeczy, nie? Jakby dochodzi teraz ten wątek Wakandy, dowiedzieliśmy się sporo więcej o tym Power Brokerze, o tym serum, jak to miało działać. Także podejrzewam, że jeszcze się sprawy wydarzy mimo wszystko, nie? My tak sobie dyskutujemy, co tam jeszcze będzie, a podejrzewam, że jeszcze wiele zwrotów akcji przed nami.
A to jest też tak budowany serial, że spokojnie możesz domknąć jakiś motyw, że będziesz miał zakończenie, ale też ustawiasz pod następny sezon, nie? Bo to jest idealny serial, żeby jechać sezonami kolejnymi. To nie jest WandaVision.
O tyle co w WandaVision kolejny sezon nie ma absolutnie sensu. Nie, Wanda może się pojawić gdzie indziej, jak w Doktorze Strange'u i jasno, jak historia tej postaci będzie kontynuowana. Czy też co się działo z Białym Visionem, czy coś jakiego. Ale tamten serial jest, jakby nie patrzeć, zamknięty. A Falcon i Winter Soldier, czy Captain America and the White Wolf może mieć spokojnie kolejny sezon i myśl sobie zupełnie, że mogą dalej działać.
No dobra, słuchajcie, to na tym w takim razie zakończymy i standardowo oczywiście dajcie nam znać, jak wam się podobał ten odcinek, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Możemy sobie też podyskutować tutaj o właśnie Baronie Zimo, o tej tym, jak, która, nie wiem, która wizja jego postaci wam się podobała bardziej. Ja się oczywiście pomyliłem tydzień temu. W przyszłym tygodniu będziemy mieli pewnie odcinek Falcona i Winter Soldiera albo wcześniej, albo później. Być może postaram się może na niedzielę zrobić, a zobaczymy, co wyjdzie. Na poniedziałek będzie wyjątkowo specjalny odcinek, ale na razie wam nie powiemy, jaki zobaczymy. Co oczywiście, tak jak mówię, nie sprawi to, że nie będzie mówienia Falcona i Winter Soldiera, po prostu pojawi się w okolicach poniedziałku. A z nami był Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Jeśli macie jakieś pytania do nas, możecie nam zadawać w formie tipów lub w komentarzach. Link do tipów macie. I do zobaczenia. Trzymajcie się.